Iza Serafin, dzień dobry. Dziś o różnych grach cyfrowych, bardzo popularnych wśród młodzieży, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. Do tej pory, no cóż, miały one nie najlepszą prasę, delikatnie mówiąc. Rodzice narzekają, że uzależniają, zabierają dzieciom czas, bywają też niebezpieczne, bo pełno w nich przemocy i niebezpiecznych treści. No i zapewne sporo w tym racji, ale jest też druga strona medalu i warto o niej pamiętać. Specjaliści zwracają uwagę, że takie gry też kształcą, rozwijają refleksji, wyobraźnie, pomagają też w nauce. Tak więc nie warto wylewać tego dziecka z kąpielą, tylko podejść do tej sprawy zdroworozsądkowo. A jak podpowie psycholog, terapeutka Marta Witkowska, ekspert NASK, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, autorka poradnika dla rodziców pod tytułem Nastolatki i gry cyfrowe. To kolejna już publikacja przygotowana w ramach kampanii Nie zagub dziecka w sieci. Proszę koniecznie zostać z nami. Zanim jednak oddamy głos naszemu ekspertowi od gier cyfrowych, przenieśmy się na kilka minut do tego świata gier naszych dzieci.
Krzysiek, spoko, gankuj. Ej, SS jest, talon sobie polas gdzieś. Albo chcą mnie zjeść. Idę do was, biegnę do was. Tilly, gankuj tam im, no. Kurczę, bladesz. A tu jest Leona też, Leona idzie. No właśnie mówię, uciekaj, żyj. Pewnie ja padnę. O Jezu, goni mnie jakiś. No wygrywamy, ludzie. Miniony mnie zaciukały, słuchajcie. Zniszczcie towera. Czekaj, ja już tam idę. Ja już idę do niego. O, Talon. Biegnę do ciebie. Dobra, zostaw go. Ja im tak wyskoczę na twarz. Ho.
Powiedzcie, chłopaki, w co gracie?
W Wiedźmina.
No ta gra polega na zabijaniu potworów.
Krew się leje?
No krew się leje, no.
Lubimy bardzo grać w tą grę. No, zwroty akcji bardzo fajna jest. Bardzo. To nie jest w prawdziwym świecie, prawda? Nie zabijasz jakiejś osoby, tylko zabijasz coś w grze.
Ale potraficie odróżnić fikcję od rzeczywistości?
Oczywiście. W prawdziwym życiu nie ma potworu.
A w jakie gry jeszcze grasz, oprócz tego Wiedźmina?
Minecrafta, w League of Legends, no i Skyrim.
No i na czym te gry polegają?
Dwie właśnie na zabijaniu potworów i innych graczy, a ta druga na budowaniu jest grą, której wyobraźnię pobudzić trzeba.
Sobie budujemy albo zabijamy, albo budujemy albo zabijamy, albo jedno i drugie.
A co wam daje to granie?
Co nam daje? Satysfakcję. Samego przejścia gry, zgrania z kolegami.
Jak zbudujesz coś fajnego w Minecrafcie, no to cieszysz się z tego, że to ty zbudowałeś, a nie na przykład od kogoś coś ściągnąłeś i zbudowałeś, że sam to wymyśliłeś.
A jak z tym zabijaniem? To też daje satysfakcję?
Jeśli ktoś jest legendą i go zabijesz, to daje satysfakcję.
A nie myślicie, że przez te gry stajecie się bardziej nerwowi, agresywni?
Raczej nie.
Ja? Nie.
Ja najbardziej właśnie lubię grać strzelankę Team Fortress albo gry fabularne lub logiczne. Ile czasu przesiaduję, to zależy. Przed komputerem to mogę siedzieć nawet cały dzień, ale grać w gry maksymalnie 3 godziny, bo na komputerze robię też różne inne ważne rzeczy.
Gram tak zazwyczaj 4-3 godziny dziennie. Są to różne gry strzelanki, jak i gry takie przygodowe. Codziennie gram w gry wrócę ze szkoły.
Ja gram w różne gry, na przykład League of Legends, CSGO, to strzelanka. Przeważnie to gram gdzieś po 4 godziny.
Dziennie?
Dziennie. Chyba, że na przykład jest weekend, to czasami zawalę sobie nockę i 24 godziny sobie mogę pograć. Czasami odczuwam zmęczenie, dlatego sobie czasami przerywam czy coś na chwilę. A tak oto, no, piję się tam kawę jakoś, coś na pobudzenie. I normalnie, no, i po jedzenie się chodzi już, no.
Da się tyle wysiedzieć w ogóle?
Da się. Kawa, energetyk, coś takiego, jedzenie sobie przynosisz i jest dobrze.
Ja także gram w różnego i nie ograniczam się za bardzo do jednego gatunku. W normalny tydzień robaczy gram tak zwykle po 2 godziny dziennie, bo więcej nie ma czasu. A w weekendy to różnie. Zwykle coś około 6 godzin. Z krótkimi przerwami, żeby się napić, coś zjeść albo załatwić potrzeby fizjologiczne. Ale przesiedzenie 6 godzin przed komputerem nie sprawia zbytniego problemu.
A co rodzice na to?
Uważają, że to jednak trochę za długo i że powinienem robić sobie przerwę, ale też uważają, że nie przesadzam za zbytnio, więc nie są jakoś szczególnie negatywnie do tego nastawieni.
Nie czujecie się tak, że macie taki przymus? Muszę grać, muszę siąść i grać, codziennie muszę grać, bo mi tego brakuje po prostu. Czujecie taki przymus wewnętrzny?
Czasami się chce naprawdę odstresować od wszystkiego i się wyłączyć od wszystkich.
Ale to odstresowuje czy męczy takie granie wielogodzinne?
Jak się chce grać, to w ogóle nie męczy, nie. Ale jeżeli tak ma się zaplanowane, że na przykład cały dzień, no to już po 10 godzinach czy tam po 7 zaczyna męczyć już wszystko tak słabiej pracuje.
Ja uważam, że to też tak odstresowuje, że tak czuję się odprężony po lekcjach, po całodziennej pracy. Odpocząć można przy tym, jest to też w pewnym stopniu takie hobby i myślę, że też to takie fajne zajęcie nawet jest.
No, oczywiście, nawet fajne zajęcie, zwłaszcza teraz na zdalnym, kiedy jest trochę więcej czasu na rozrywkę, co też pokazują badania, o których mówił podczas prezentacji tego poradnika dla rodziców minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Lekcje zdalne spowodowały, że ta bariera przed ciągłym przebywaniem w sieci, ta bariera wytwarzana czasami przez rodziców, przez szkołę, przez konieczność funkcjonowania w świecie fizycznym, to pokazują też badania, które zrealizował NASK. Bardzo duży wzrost czasu spędzany przez dzieci w sieci i oczywiście to jest naturalne, bo z jednej strony nastolatki poświęcają swój czas na naukę zdalną, w związku z tym siłą rzeczy korzystają z sieci, natomiast wzrasta także czas, który poświęcają na rozrywkę w sieci. W 2019 roku prezentowaliśmy raport Nastolatki 3.0 i tam mówiliśmy o tym, że rodzice poważnie nie doszacowują czasu korzystania z internetu przez dzieci. Według rodziców to było 2,5 godziny na dobę, natomiast sami nastolatkowie przyznawali się do 4 i to średnio 4. A były też takie przypadki, że młodzi ludzie mówili, że w tej sieci przebywają po kilkanaście godzin dziennie. W tej chwili te badania, które analizujemy, pokazują, że czas spędzany w sieci siłą rzeczy urósł i według tych badań możemy powiedzieć, że ponad 65% młodych ludzi jest przed ekranem ponad 6 godzin dziennie w czasie lekcji, niektórzy ponad 8 godzin dziennie, to około 20%. A do tego dochodzi czas na spędzanie czasu wolnego i 30% nastolatków deklaruje 2-4 godziny przed ekranem, a blisko 40% 4 godziny i więcej, co daje nam taką sporą, bardzo znaczącą grupę dzieci, które przez 12 godzin na dobę są przed monitorem. Różne mogą być tylko te monitory.
No właśnie i stąd apel ministra do rodziców, żeby się tym zainteresowali i nie zostawiali dzieci bez jakiegokolwiek nadzoru. Oczywiście podpowiemy, jak ta mentorska opieka ma wyglądać, ale wcześniej wrócimy do badań dotyczących gier cyfrowych właśnie.
Zostawienie dziecka samego w sieci, bez towarzystwa, bez takiej mentorskiej opieki ze strony rodziców, to jest mniej więcej to samo, jakby zostawić małe dziecko w obcym mieście, na placu pełnym ludzi, liczyć, że nic mu się nie stanie.
Oczywiście podpowiemy, jak ta mentorska opieka ma wyglądać, ale wcześniej wrócimy do badań dotyczących gier cyfrowych właśnie. Nastolatki i gry cyfrowe. To tytuł poradnika dla rodziców, który się właśnie ukazał i o tej publikacji dziś rozmawiamy. Autorka tego poradnika, psycholog, terapeutka Marta Witkowska z Akademii NASK zwraca uwagę, że po gry cyfrowe sięga coraz więcej Polaków. Co czwarty polski gracz to nastolatek lub młody dorosły. A co dokładnie mówią na ten temat badania?
Ten taki szturm na gry, w ogóle na granie jako na pewien rodzaj rozrywki, to jest taki czas wczesnych nastolatków. Starszych dzieci, wczesnych nastolatków. Badania prowadzone gdzieś sukcesywnie przez ileś lat pokazują, że faktycznie te młodsze dzieci grają bardziej intensywnie, są bardziej zanurzone w ten świat i takie pochłonięte jakby tym. Później część osób po prostu troszkę wyrasta i nie chcę przez to absolutnie powiedzieć, że gry to jest taka rozrywka, z której się wyrasta, bo niekoniecznie i nie każda gra i nie każda osoba, ale rzeczywiście ta intensywność, jaką młodzi ludzie poświęcają na granie, to są raczej wcześniejsze lata nastoletniości niż późniejsze. Niektórzy grają całe życie, jak ja na przykład, i będę grać, dopóki będę mogła, więc w tym kontekście jest to bardzo indywidualna kwestia już, czy kontynuujemy granie. Ten poradnik pisany jest dla rodziców, więc ja skoncentrowałam się głównie na młodych graczach, natomiast jest to zupełnie inaczej, ponieważ przeciętny polski gracz ma 35 lat lub więcej. Przeciętnie w Polsce nieco częściej, delikatnie częściej grają kobiety niż mężczyźni, co może być pewnym zaskoczeniem wbrew stereotypowi. I coraz więcej gier, jeżeli popatrzymy na nie bardzo ogólnie, to są gry mobilne już w tej chwili, coraz częściej używane. Natomiast jak przyglądamy się już tej zawężonej grupie, czyli nastolatkom, to mamy trochę inny obraz. Przede wszystkim bardziej intensywnie, częściej grają młodsi badani, z naszych badań nastolatki 3.0, mówimy tutaj o 13-latkach versus 17-latkach, to ci młodsi grają jednak nieco częściej, nieco więcej tego czasu przeznaczają na granie. No i tak średnio można powiedzieć, w poprzedniej edycji badań 2 lata temu wyszło nam, że mniej więcej 40% młodych ludzi mówi, że granie to jest dla nich taka najbardziej fajna, atrakcyjna i najczęstsza rzecz, do jakiej wykorzystują internet. Ale w tej najnowszej edycji badań, która jeszcze nie została opublikowana, my widzimy bardzo duży skok, ponad 13% więcej już, ponad 53%, prawie 54% młodych ludzi mówi nam, że rzeczywiście granie to jest taka ich najbardziej ulubiona rozrywka, do której ten internet wykorzystują. Jednocześnie, jak popatrzymy na nastolatki, to jednak częściej w tej grupie grają chłopcy niż dziewczyny, chociaż dziewczyny też gonią mocno. I faktycznie widzimy też taki podział, to znaczy chłopcy częściej grają w gry z wykorzystaniem jednak komputerów stacjonarnych, konsol. Dziewczyny częściej grają mobilnie, mam tu na myśli głównie smartfony. Co jeszcze możemy wiedzieć? Wiemy o tym, że te godziny przeznaczane na granie wśród polskich nastolatków rosną. W czasach sprzed pandemii jeszcze, kiedy dzieci nie były zamknięte w domu w tak dużym stopniu jak teraz, w dni powszednie mniej więcej 35%, niecałe 35% młodych ludzi grało więcej niż 2 godziny dziennie, troszkę więcej, a niecałe 10% grało więcej niż 4 godziny, ale już w weekendy to dramatycznie skacze, ponieważ już ponad 55% młodych ludzi gra więcej niż te 2 godziny dziennie, a prawie 30%, prawie co trzeci, więcej niż 4 godziny dziennie. No i potem nastąpiła pandemia. I jak nastąpiła pandemia i młodzi ludzie zostali zamknięci też siłą rzeczy i mnóstwo ich kontaktów się przeniosło do sieci, a kontakty to również jest rozmawianie ze współgraczami, spotykanie się na wspólną grę, to naprawdę połowa uczniów badanych mówi, że już spędzają ponad 6 godzin w sieci w ciągu dnia nauki, ponad 6 godzin w weekendy co trzeci. I to się systematycznie cały czas zwiększa. Młodzi ludzie w takim badaniu dotyczącym zdalnej edukacji, młodzi ludzie często mówią, że im się zdarza grać w gry w czasie lekcji, po prostu. Słuchają nauczyciela jednym uchem i w tym czasie prowadzą kampanię na przykład na drugim monitorze. Także to jest codzienność, to jest powszechne. No i właściwie warto się temu przyjrzeć, żeby się tego nie bać i wiedzieć, jak się zachować.
No i my się właśnie przyglądamy i za moment do rozmowy wracamy. Kiedy słyszymy hasło gry komputerowe, to myślimy często, przyznajmy się do tego, strzelanki, zabijanie, zmarnowany czas. Tak jak wspomniałam, u rodziców nie mają one dobrej prasy, ale jak przekonuje nasz dzisiejszy ekspert, terapeutka Marta Witkowska, autorka poradnika dla rodziców nastolatki i gry cyfrowe, mają one też wiele plusów. No i o nich właśnie teraz powiedzmy.
My bardzo często skupiamy się na negatywnych aspektach i może warto się przyjrzeć na chwilę pozytywom. Jest ich bardzo wiele, ale z pewnym takim zastrzeżeniem na wstępie. To znaczy gra powinna być dobrana do poziomu rozwoju dziecka. Ja celowo nie używam sformułowania wieku, ponieważ wiek jest pomocny owszem, ale dzieci są różne. Możemy mieć 14-latka, który jest niezwykle wrażliwy i jeszcze dość dziecinny, a możemy mieć 14-latka, który jest naprawdę bardzo dojrzały, ogarnięty i też być może inaczej odbierze niektóre treści, więc przede wszystkim musimy dbać o to, żeby gra była dobrana dobrze do możliwości poziomu rozwoju dziecka. I jeśli jest taka, to ona może przynieść bardzo wiele korzyści. My z badań wiemy na przykład to, że gracze mają nieco inaczej rozwinięty mózg, że tak powiem bardzo wprost. Troszeczkę inaczej te połączenia się kształtują. Intensywne granie pomaga rozwijać pewne obszary mózgu, głównie te odpowiedzialne za orientację przestrzenną, za pamięć, za planowanie, za umiejętności strategiczne i też takie zdolności motoryczne, za koordynację ręka-oko, za orientację wizualno-przestrzenną. My doskonale o tym wiemy z wielu badań już, że gracze popularnych strzelanek mają niezwykle rozwiniętą taką umiejętność śledzenia obiektów w ruchu, w przestrzeni, bardzo dobre peryferyjne pole widzenia, co jest na przykład fantastyczne, jak prowadzi się samochód chociażby. i rzeczywiście w bardzo dobry sposób koncentrują swoją uwagę i dobrze sobie radzą na przykład z rozpraszającymi bodźcami. Jeżeli są w jakiejś akcji, do czegoś dążą i pojawia się jakiś bodziec, który rozprasza, są bardzo w stanie dobrze sobie poradzić z tą sytuacją. Dużo lepiej niż osoby, które nigdy nie grały. Oczywiście gra musi być dobrana do poziomu rozwoju dziecka, do wieku. I oczywiście my bardzo, bardzo zachęcamy rodziców do tego, aby jednak przyglądali się temu, w co dzieci grają, co kupują dzieciom wtedy, kiedy one są jeszcze troszkę młodsze, co ich nastolatki kupują sobie już później, jak są troszkę starsze, i żeby jednak kierować się takimi wskazaniami systemu PEGI. To jest taki system ratingowy, który pomaga ocenić, podpowiada rodzicom, jakie treści zawiera dana gra, z czym tak naprawdę w tej grze można się spotkać. Ona ma dwie kategorie oznaczeń. To są oznaczenia wiekowe, które nie pokazują, w jakim wieku dziecko w tą grę może grać, ale dla jakiego wieku ta gra może nie powodować szkód, na przykład nie przestraszać. Jest również kilka deskryptorów treści, które opisują nam, to są takie obrazki zawarte w opisie gry, opisują nam, z jakiego rodzaju treściami możemy się spotkać, czy na przykład w danej grze będzie przemoc, czy wulgaryzmy, czy na przykład możliwość dokonywania zakupów wewnątrz gry, czy elementy hazardowe itd., itd. Ten system PEGI jest systemem ogólnoeuropejskim, omówiony jest również w tym poradniku dość szczegółowo. Także ja zapraszam, zachęcam do zapoznania się, ponieważ on naprawdę bardzo może nam dużo pomóc, jeśli chodzi o wybór gry. I to jest jedna rzecz. A druga, to też zachęcam naprawdę każdego rodzica, aby obejrzał w sieci, wpisał sobie tytuł gry i po prostu zobaczył, jak wygląda rozgrywka. Mnóstwo gamerów streaminguje swoje gry, pokazuje fragmenty nagrań, takie gameplaye, można sobie naprawdę obejrzeć, jak to wygląda od środka, patrząc na czyjąś grę, i naprawdę można się dość dobrze zorientować, z jakiego rodzaju treściami mamy do czynienia, jak to wygląda. Także interesujmy się.
Ale wracając jeszcze do tych edukacyjnych walorów gier, możemy podać jakieś przykłady?
Nie wymienię z głowy tytułów, bo oczywiście poza Minecraftem, który przychodzi do głowy automatycznie, ale jest cała gałąź gier używanych w edukacji. Niedawno, jakiś czas temu, pojawił się taki raport, on może być dostępny na stronie Zapytaj o Gry, którą też podajemy w poradniku. Raport właśnie dotyczący używania gier w edukacji i zachęcam do poszukania jak najbardziej tego rodzaju gier. Zresztą ja mam takie poczucie, że nauczyciele coraz częściej wykorzystują gry edukacyjne, coraz częściej się tym interesują, widzą, że to jest fajny, ciekawy sposób, atrakcyjny dla dzieci zdobywania wiedzy. Przychodzi mi tu do głowy anegdotka, nie wiem na ile prawdziwa, nigdy nie miałam okazji jej zweryfikować, ale usłyszałam jakiś czas temu od mojego brata, że właśnie pojawiła się od środowiska edukacyjnego taka petycja do Mojanga, czyli do twórcy Minecrafta, żeby zwiększyć stakowanie do setki. Tam przedmioty się w większości, jak się układa je w kubki, to można to zrobić do 64. I nauczyciele z matematyki zauważyli, że dzieci świetnie prowadzą operacje matematyczne do 64, ponieważ muszą dzielić, dodawać, odejmować, mnożyć w obrębie składowania w jednej kratce. I gdyby to było do 100, no to można by było powiedzieć, że byłoby świetnie. Więc taki wpływ nawet może mieć gra na dzieci, że one grając i bawiąc się, uczą się fantastycznych umiejętności, już pomijając język angielski, też myślę tutaj o Minecrafcie. Cała ta gałąź istnieje, rozwija się i myślę, że też edukatorzy mają coraz większą świadomość, że z takim kontentem wartościowym należy do dzieci też dotrzeć w sposób atrakcyjny. Dzieci są przyzwyczajone do grania w wolnym czasie do tego typu rozrywki i czasem w tym momencie zdobywanie wiedzy w bardzo tradycyjny sposób może być wyzwaniem, troszkę taki duch czasów, więc rzeczywiście te atrakcyjne sposoby są wykorzystywane, aby dotrzeć do dzieci.
I warto mieć to na uwadze. A co jeszcze? O tym już za moment. W jaki sposób gry cyfrowe mogą pomóc w rozwoju naszych dzieci? Czy granie szkodzi? Jak wybrać grę dla dziecka? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań rodzice mogą znaleźć w najnowszym poradniku Nastolatki i gry cyfrowe. To kolejna już publikacja przygotowana w ramach kampanii Nie zagub dziecka w sieci, a mówi o niej autorka, psycholog, terapeutka Marta Witkowska z Akademii NASK. No to do czego zachęcamy rodziców?
Po pierwsze, zachęcam na pewno do sięgnięcia do poradnika, ale że my musimy troszkę włączyć zdrowy rozsądek, bo naprawdę rodzice z założenia jednak mają głowę na karku, tak przynajmniej ja to odbieram. I to nie jest tak, że ci rodzice są kompletnie zieloni i niczego nie wiedzą, no bo większość tych rodziców, do których się kierujemy, już ma doświadczenia z graniem. Oni być może też byli kiedyś graczami, więc wiedzą. Natomiast my bardzo często wpadamy w panikę. Jeżeli widzimy coś, czego nie rozumiemy za dobrze albo w co się nie zgłębiliśmy, więc łatwo też nam przychodzi kierowanie się bardzo prostym wskaźnikiem, a mianowicie czasem. No i tutaj wszelkie normy, że tak powiem, biorą w łeb, ponieważ i WHO, i Amerykańska Akademia Pediatryczna, takie no, wielkie gremia, też mówią o tym, że no, te 2 godziny dziennie przed ekranem to jest dla nas naprawdę dużo. No, w tym momencie, w kontekście badań, o których przed chwilą mówiliśmy, i pandemii, gdzie spędzamy przed ekranem i my dorośli, i dzieci po kilkanaście czasem godzin dziennie, naprawdę trudno się kierować takim wyznacznikiem i mówić, że 3 godziny, 4 godziny, 2 godziny, 6 godzin to jest za dużo, za mało. Przede wszystkim ja bym zachęcała rodziców do tego, aby popatrzyli, jak wygląda pozostała część życia dziecka. To znaczy, jak ono gra, to czy ma jednocześnie przyjaciół, kolegów, z którymi się spotyka również offline, no teraz jest to trudne, ale można powiedzieć też w innych obszarach, w innych miejscach niż tylko w trakcie gry, czy ma jakiekolwiek inne zainteresowania, które podtrzymuje, czy wyrabia się z obowiązkami domowymi, szkolnymi, czy w tym życiu dziecka coś innego poza grą się dzieje, bo jeżeli gra dominuje, i tu też zaznaczam, nie chodzi o to, że nasze dziecko zdobyło nowy tytuł i teraz od 2 tygodni siedzi i łupie w tą grę non-stop, a my się przerażamy, że dziecko jest uzależnione. No nie, no to jest nowa rzecz, nowa zabawka. Chce się przejść ją do końca, poświęca się dużo czasu, to minie. Poczekajmy, popatrzmy. Ale jeżeli jest tak, że to trwa tygodniami, miesiącami i dziecko właściwie tylko gra, ma znajomych tylko i wyłącznie w sieci, w grze, no to wtedy powinniśmy być zaniepokojeni. Same godziny nie są wyznacznikiem szkodliwego, tylko i wyłącznie jedynym wyznacznikiem szkodliwego używania, aczkolwiek ich systematyczne zwiększanie może już dawać nam sygnał, że coś się zaczyna dziać nie tak. Ale jednak patrzmy też na to, jak dziecko funkcjonuje w całości swojego życia, a nie tylko w tym czasie. No i oczywiście, jeżeli jednego dnia pogra trochę dłużej, no to może nic też się takiego nie stanie, jeżeli nie zawali żadnych obowiązków w związku z tym. Może innego dnia będzie w stanie odpuścić i zająć się czym innym. Chodzi o proporcje.
A co jeszcze możemy znaleźć w tym poradniku?
Jeżeli chodzi o taki przekaz dla rodziców, to przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na tym, aby rodzicom powiedzieć, jak nastolatki grają, jakie są te rodzaje gier, tak troszeczkę to przybliżyć, jak gry mogą pomóc w rozwoju i jakie elementy czy jakie zachowania mogą być szkodliwe w związku z graniem, jak taką grę wybrać, tutaj przybliżamy system ratingowy PEGI, jakie są zasady zdrowego gamingu, czyli o co warto zadbać, żeby dziecko grało bezpiecznie i szkody na tym nie poniosło, jak rozpoznać szkodliwe granie, czyli jakie są takie sygnały, którymi trzeba się już zaniepokoić nieco, które powinny zwrócić uwagę rodzica, no i też gdzie szukać pomocy, jeśli coś złego się dzieje i też przydatne strony, które zawsze w naszych poradnikach z tego cyklu podajemy dla rodziców, jeżeli chcieliby znaleźć więcej informacji na temat bezpieczeństwa w sieci.
Ten poradnik Nastolatki i gry cyfrowe można pobrać ze stron gov.pl albo Akademii NASK, a o publikacji mówiła jej autorka, ekspert NASK, psycholog-terapeutka Marta Witkowska. Bardzo dziękujemy. Miłego i rozsądnego grania wszystkim życzymy i do usłyszenia za tydzień. Iza Serafin.